9 września 2001 roku całkowicie odmienił oblicze naszego świata. To wydarzenie zapisało się w pamięci większości mieszkańców naszego globu do tego stopnia, że jesteśmy w stanie otworzyć, co robiliśmy tego dnia, gdzie byliśmy, jak przyjęliśmy o tym wiadomość, o tym, kiedy dwa samoloty uderzyły w wieżowce Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku, budynków symbolizujących potęgę finansową Stanów Zjednoczonych. Jestem nawet przekonany, że nawet teraz, w tym momencie, kiedy mówię te słowa, ci z was, którzy urodzili się po 2001 roku, jesteście w stanie otworzyć ten dzień, gdzie byliście, kiedy przyjęliście wiadomość o tym, co się tam wydarzyło. Pamiętam, że wówczas byłem świeżo po liceum, byłem w Puławach na kursie przygotowawczym na studia. Byłem w mieście po zajęciach i w jednej z kawiarni w witrynie, pamiętam, był wystawiony telewizor, w którym na bieżąco nadawane były wiadomości z wydarzeń, które się rozwijały. I mimo, iż dzieliła nas z Nowym Jorkiem 6-godzinna strefa czasowa, dzielił nas ocean, pamiętam ten strach, jaki mi towarzyszył i podejrzewam nie tylko mi, kiedy w grupie ludzi stałem przed witryną, patrząc z niedowierzaniem, jak samolot uderza w wieżowiec, który następnie runie na ziemię, tworząc nad sobą tumany dymu i kurzu. Na naszych oczach w przeciągu kilku minut runęło coś, co uchodziło za światową potęgę, co uchodziło za dumę i siłę. W kilka minut gigant został pokonany. Ten strach spowodował niepokój odnośnie tego, co może się wydarzyć potem. Czy będzie wojna? Czy dotrze do naszego kraju? A co z moją przyszłością, moimi studiami, które miałem niedługo zacząć? Setki myśli przebiegały mi przez głowę. Podejrzewam, że nie tylko mi, dla każdego, kto śledził te wydarzenia, to, co widzieliśmy na ekranach naszych telewizorów, wyglądało jak sceny z filmu akcji. To wydarzenie odmieniło oblicze naszego świata. Możemy doświadczyć tego, podróżując do odległych krajów, przechodząc przez coraz bardziej wzmożone kontrole, widząc, jak ludzie spoglądają na siebie nieufnie, być może zastanawiając się, do czego jeszcze może posunąć się człowiek. 11 września 2001 roku to nie był sen. To nie był nawet najgorszy sen. To była rzeczywistość, która z kolei z pewnością przyprawiła o sen tysiące ludzi mieszkających na obliczu tej ziemi. To, co zobaczył Daniel tego dnia w swoim widzeniu, o czym przed chwilą przeczytaliśmy, to na szczęście był sen. I choć wydawało się to bardzo realne, bo sam Daniel był w centrum tych wydarzeń, które widział i obserwował je z bliska, to jednak był sen. Jednak ten sen następnie stał się rzeczywistością. Sen dotyczący przyszłości. Przyszłości, tak jak widział to Daniel, przyszłości dla Daniela, bo jak zobaczymy, że za chwilę dla nas niektóre z tych wydarzeń należą już do przeszłości, ale nie wszystkie. Jest jeszcze przed nami coś, co z tego snu nie zostało wypełnione. Jednak dla Daniela była to przyszłość. Przyszłość, która napawała go niepokojem i obawami. To, z czym mamy tutaj do czynienia w tym fragmencie, to proroctwo biblijne. I zanim zanurzymy się w ocean obrazów i symboli, musimy być świadomi, że nie znajdziemy tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania. Będziemy posiłkować się interpretacją, którą Daniel otrzymał, i całe szczęście, że Daniel otrzymał tą interpretację tego, co mu się przyśniło, jednak nie znajdziemy w tym fragmencie detali związanych odnośnie czasu, kiedy pewne rzeczy się wydarzą. Nie jest to pełny obraz. Rozdział 7 Księgi Daniela nie mówi nam wszystkiego, ale daje nam wystarczająco informacji, aby stworzyć pewien wzorzec dotyczący przyszłości tego świata, przyszłości ludzkości. To, co jest również godne uwagi, to to, że pierwszych 6 rozdziałów Księgi Daniela, które studiowaliśmy przez ostatnie tygodnie, przedstawiały chronologiczny przebieg wydarzeń. Rzeczy, które działy się w takiej kolejności, jak zostały opisane. Kolejne rozdziały przedstawiają natomiast wydarzenia w sposób niechronologiczny. Są to zbitki różnych wydarzeń, które najprawdopodobniej miały miejsce na przestrzeni tych pierwszych 6 rozdziałów, które już przestudiowaliśmy. Jak spojrzymy na ostatni werset rozdziału 6, zobaczcie, że są tam wymienieni królowie Dariusz i Cyrus, którzy rządzili po Belsazarze, o którym mówi natomiast pierwszy werset rozdziału 7. Widzenie, które miał Daniel, wydarzyło się gdzieś pośród opisanych wydarzeń w rozdziałach pomiędzy 1 do 6. Nie wiemy dokładnie kiedy, jednak to nie jest dla nas istotne. Istotne jest bardziej to, co w tym widzeniu zobaczył Daniel. Sny mają to do siebie, że przedstawiają zakrzywioną rzeczywistość. Gdybym was dzisiaj zapytał, jakie najdziwniejsze sny mieliście w swoim życiu, jestem przekonany, że powstałyby tutaj również jakieś potwory albo niecodzienne sytuacje. W snach ludzie latają, domy pływają, a my sami przemieszczamy się z miejsca na miejsce albo pośród różnych epok w okamgnieniu. Czasami możesz za dużo najeść się na noc, wtedy kolorowe sny masz gwarantowane. Nie sądzę jednak, że tak było w przypadku Daniela. Ten sen, który miał ten nocy, został mu dany przez Boga. Został mu dany przez Boga, aby pokazać przyszłość ludzkości. Co zobaczył Daniel? 4 wielkie wiatry podburzyły morze, z którego kolejno wychodziły 4 wielkie zwierzęta albo 4 wielkie bestie. Następnie widzimy, że zostaje ustanowiony tron, na którym zasiada sędzia odwieczny. Jest to Bóg, aby rozpocząć sąd. Następnie pojawia się Syn Człowieczy na scenę. Wiemy, że chodzi o Pana Jezusa, który rozpoczyna swoje rządy i zaprowadza swoje królestwo, które jest wieczne, które nigdy nie zostanie zniszczone. I tak kończy się całe widzenie. Kiedy czytamy ten rozdział, automatycznie zauważamy podobny wzorzec wydarzeń, jakie przyśniły się wcześniej królowi Nebukadnezarowi w rozdziale 2. Pamiętacie tą historię? Wówczas Daniel to zinterpretował sen temu królowi. Nebukadnesar w swoim widzeniu widział wielki posąg, który był zbudowany z 4 metali. Również liczba 4 się tutaj pojawia. Z 4 metali, poczynając od najbardziej szlachetnego, a kończąc na najmniej kosztownym. Głowa była wykonana ze złota, piersi i ramiona były wykonane ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, a nogi po części z żelaza i po części z gliny. Daniel wyjaśnia w tym śnie Nebukadnesara, że każdy z metali reprezentuje królestwo. Królestwa, które miały następować, nastawać po sobie. Wtedy w ten posąg, ni stąd, ni zowąd, uderza wielki kamień. Wiemy, że chodzi o Pana Jezusa. Niszczy ten posąg, po czym zaprowadza swoje królestwo, które jest wieczne, które jest niepokonane. Podobny schemat, zobaczcie, jak w rozdziale 7. Jeśli chcemy zrozumieć przesłanie rozdziału 7, nie możemy tego zrobić w oderwaniu od rozdziału 2, o tym, co czytamy w tym rozdziale. Widzenie Daniela rospoczyna się od 4 wiatrów, które wzburza wielkie morze. Jeden z biblistów Chris w swoim komentarzu rzuca pewne światło na geograficzny kontekst snu Daniela. Pisze, w Biblii wspomniane są cztery morza. Galilejskie, Martwe, Czerwone i Morze Wielkie. Tak właśnie starożytni nazywali Morze Śródziemne. Daniel bez wątpienia nieraz spoglądał w morze w latach swojej młodości, zanim został uprowadzony do Babilonu. W widzeniu, które miał, stoi nad brzegiem ogromnego Morza Śródziemnego w samym centrum cywilizacji oraz historii ludzkości. I stojąc, widzi przerażającą burzę, sztorm na morzu, zataczającą się tak daleko, jak tylko wzrok sięga. Morze jest całkowicie wzburzone przez cztery rozszalałe wiatry. Liczba cztery w literaturze apokaliptycznej bardzo często odnosi się do świata. Cztery wiatry, cztery pory roku, cztery strony kompasu, wszystko reprezentuje Ziemię. Biblia mówi, że wody, które widziałeś, to wszystkie ludy, narody i języki. To, co Daniel zobaczył, było obrazem wielkiej społecznej rewolucji. Daniel zobaczył ludzkość, która jest reprezentowana przez wielkie morze, ale dalej już nie skupia się na morzu, ale bardziej na tym, co z tego morza wychodzi. Co w literaturze apokaliptycznej może być rozumiane jako coś, co powstaje z narodów tego świata, wychodzi z narodów świata. Jaka jest interpretacja snu Daniela? Jak dobrze, że sami nie musimy wysilać się, żeby zrozumieć pewne te symbole, ponieważ Daniel nas uprzedził i zapytał, co oznaczają poszczególne bestie. Daniel dowiaduje się, że zwierzęta, które wychodzą z tego morza, spośród narodów tego świata, to są królowie. Nie są to w pełni zwierzęta, tak jak my byśmy widzieli je w zoo, ale coś podobne do tych zwierząt, które znamy. I tak jest lew, niedźwiedź, pantera i czwarte zwierzę, które nie ma nazwy. Są to królestwa, są to narody, które powstaną na ziemi. I w tym momencie musimy powrócić do rozdziału drugiego. Daniel, pamiętacie, żył w czasach Królestwa Babilońskiego. Zatem pierwsze zwierzę, lew, reprezentuje Królestwo Babilonu. Niedźwiedź reprezentuje królestwo, które nastało potem, a więc Medo-Persję. Kolejna zwierzę, czyli pantera, reprezentuje Królestwo Grecji. Aleksandra Wielkiego, który podbił świat właśnie w takim szybkim i szalonym tempie, jak ruchy pantery. Kolejne stworzenie, najdziwniejsze ze wszystkich, reprezentuje mocarstwa Zachodu. Nie tylko samo Cesarstwo Rzymskie, które już nie istnieje, ale zasady, które zostały ustanowione w Cesarstwie Rzymskim, istnieją do dzisiaj. I my bardzo często się o nie opieramy. Daniel chce również dowiedzieć się i podejrzewam, że my również, jakie jest znaczenie rogu, który miał oczy, usta i mówił zuchwałe rzeczy. Dowiadujemy się, że 10 rogów oznacza 10 królów. Kiedy jest mowa o królach, musimy mieć świadomość, że chodzi o przywódców narodu. Można by powiedzieć w naszym współczesnym języku o prezydentów, premierów. Jeden z tych przywódców będzie najsilniejszy i pokona pozostałych i przejmie kontrolę. Rozumiem to z perspektywy Nowego Testamentu, że tym kimś będzie Antychryst. To, co z pewnością zobaczył Daniel, zaniepokoiło go i zatrwożyło, to jest fakt, że ten zuchwały róg prowadził wojnę ze świętymi i pokonywał ich. Wierzący w Boga żywego będą musieli zmierzyć się z opozycją. Stanął twarzą w twarz z wrogiem, i niestety zostaną pokonani. Nie jest to wizja napawająca nas optymizmem dla nas, którzy właśnie dzisiaj żyjemy w cywilizacji Zachodu. Zanim nastąpi koniec i zanim przyjdzie Chrystus, wierzący zostaną pokonani. Ale droga do pełnego zwycięstwa będzie właśnie poprzedzona porażką, co wiąże się z bólem, ze łzami, z cierpieniem. Kiedy czytam ten fragment, jakkolwiek przerażający on jest, nie mogę nie myśleć o tysiącach chrześcijan, którzy są dziś torturowani, osadzani w obozach pracy, zabijani w brutalny sposób tylko ze względu na swoją wiarę. Są miejsca na ziemi, gdzie wiara w Jezusa Chrystusa jest równoznaczna z wyrokiem śmierci. I z pewnych względów Pan Bóg pozwala, aby Jego wyznawcy cierpieli. Pozwala, aby Jego wyznawcy przechodzili przez ból, łzy, zanim ostatecznie odniosą zwycięstwo i będą cieszyć się wiecznym szczęściem u boku Zbawiciela. My dziś nie doświadczamy prześladowań. Możemy cieszyć się wolnością, jednakże i my niejednokrotnie spotykamy się z opozycją w społeczeństwie czy w miejscach pracy właśnie ze względu na wyznawane wartości. Wiara w Boga nie jest popularna, a naśladowanie Chrystusa dzisiaj bardzo często jest wyśmiewane i uważane za coś prostackiego. Są cywilizowane miejsca na ziemi, gdzie wspomnienie imienia Jezus w miejscu publicznym obraża uczucia i religijne innych osób, które słyszą to imię. Presja, jaką dzisiejsza kultura i rozwój innowacyjności wywiera na chrześcijan, staje się ciężka do odparcia i niestety my wszyscy, wierzę, musimy się przyznać, że w ten czy w inny sposób już nie raz poszliśmy na ustępstwo od naszych wartości i zawarliśmy kompromisy, bo być może baliśmy się odrzucenia lub utraty stanowiska, lub utraty pewnych korzyści. I to właśnie w ten sposób niejednokrotnie zostajemy pokonani, będąc częścią cywilizacji Zachodu. Większość z was doskonale zna naszą sytuację i służbę w domu dziecka, która zakończyła się w dramatyczny sposób. Kiedy myślę cały czas o tej sytuacji, muszę przyznać, że czuję się pokonany. Kiedy przed nami zorganizowano coś na miarę sądu i w bezwzględny sposób ucięto kontakt z dziećmi, dla których dużo znaczyliśmy. Zostaliśmy pokonani. Droga do pełnego zwycięstwa będzie poprzedzona porażkami, bólem i łzami. Jednakże nasze zwycięstwo jest pewne. Jest pewne, bo to Bóg ma ten świat w swojej mocy. I to On wyznacza czasy i pory. I nawet kiedy sytuacja, która nawet się wydaje, że wymyka się spod kontroli, to możemy być pewni. Tak jak Daniel, widząc te bestie i to, co się działo na świecie, widział Boga siedzącego na tronie. I tak też jest w naszym życiu, bez względu na to, co się dzieje dookoła. Kiedy wydaje się, że jesteśmy pokonani, pamiętajmy, że Bóg siedzi na tronie. I tu jest piękny obraz tego tronu. Odwieczny siedzi na tronie. Zobaczcie, jaki obraz. W szacie białej jak śnieg, a jego tron jak płomienie ogniste. Ognista rzeka wypływa i wychodzi sprzed niego. 1000 tysięcy służy mu, a 10 razy 10 stoi przed nim. Ten obraz Boga w porównaniu z tymi bestiami, które wychodzą, które wydają się straszne, pokazuje, że nasz Bóg jest większy, jest silniejszy. I to On jest Panem całej historii. I to On jest Panem każdej sytuacji, która ma miejsce w Twoim życiu. To jest nasz Bóg, który jest silniejszy, jest potężniejszy i wszyscy władcy, jest silniejszy niż wszyscy władcy razem wzięci, których w swoim widzeniu widział Daniel. Dziś w miejscu, gdzie niegdyś stały potężne wieżowce światowego centrum handlu, w Nowym Jorku stoi jeszcze większy, jeszcze bardziej potężny i majestatyczny budynek nazywany Wieżą Wolności. Miejsce zostało odbudowane i można powiedzieć świeci chwałą. Dookoła jest park, w którym zasadzono około 400 dębowych drzew, silnych drzew, które mają reprezentować jedność i siłę narodu amerykańskiego. Jednak to nie te dęby i sama wieża przyciąga uwagę turystów w tym parku. Pośród tych drzew stoi dumnie drzewo gruszy, które nazwano ocalałym drzewem. Drzewo zostało zasadzone w latach 70. niedaleko dwóch wież. W trakcie ataku zostało doszczętnie zniszczone. Zostało odkryte przez ekipy ratunkowe podczas odkopywania gruzów. Było w opłakanym stanie. Miało popękane korzenie, połamane i popalone konary. Drzewo usunięto z gruzowiska i umieszczono w ogrodzie botanicznym. Tam było pielęgnowane, odżywiane, aby odrosło. W 2010 roku drzewo powróciło na swoje stare miejsce, ale pół roku wcześniej Nowy Jork nawiedził huragan, który zniszczył wiele części tego miasta, ale nie naruszył tego drzewa. Ono przetrwało. Co wiosnę jest obsypane pachnącymi kwiatami, a nowe gałęzie wyrastające z powykręcanych konarów stanowią widoczną linię demarkacyjną pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Ocalałe drzewo jest dziś żywym symbolem wytrzymałości i odrodzenia. Kochani, takie jest nasze życie. Jest często poobijane ze znamionami grzesznej przeszłości. Ale Chrystus daje nam nowe znaczenie. Daje nam nową pozycję. Dzięki Niemu możemy iść do przodu. Chociaż może się wydawać, że jesteśmy pokonani i nie jesteśmy przegrani. Bo On daje ci wytrwałość. Dzięki Niemu możesz zmierzyć się z każdym kolejnym dniem twojego życia, bez względu na to, jak trudny i ciężki by on nie był. Z Nim jesteś w stanie przejść przez każdą sytuację. Z Nim możesz spoglądać w przyszłość, nawet jeśli przyszłość napawa cię strachem, niepokojem. Może przynieść ta przyszłość łzy i cierpienie. I mimo, że możesz zostać pokonany przez różne sytuacje w swoim życiu, na końcu i tak odniesiesz zwycięstwo. Ponieważ Bóg jest po twojej stronie i należysz do Jego Królestwa, które jedynie jest wieczne i niepokojące.